Rozmowa punkt dziewiąta.
A gościem rozmowy punkt dziewiąta w Radiu Zielona Góra jest doktor nauk ekonomicznych Bożena Chudak, dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Witaj, Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Spotykamy się, bo Urząd Wojewódzki i wydział, którym pani kieruje, monitoruje sprawę zielonogórskiego szpitala, w którym mamy problem z bakterią New Delhi. No właśnie, to jest takie pierwsze pytanie otwierające. Czy mamy, czy mieliśmy? Dlatego, że otwarte zostały oddziały na planowe przyjęcia. Wprawdzie są jeszcze osoby zakażone tą bakterią, no ale szpital uspokaja, mówi, poradziliśmy sobie.
Ja odpowiem w ten sposób, że dopóki jest jeszcze jakiekolwiek ognisko epidemiczne, a w tej chwili jeszcze 12 osób przebywa na oddziałach szpitalnych w szpitalu uniwersyteckim, to nie można mówić, że jest już bezpiecznie. Dobrym wynikiem jest fakt, że nie przybywa tych osób w samym szpitalu uniwersyteckim. Złą informacją jest ta, że przybyło w ogóle tych osób wskutek rozprzestrzeniania się tej bakterii z Zielonej Góry już do kolejnych szpitali i w zasadzie już z 9 szpitalami pacjenci mieli kontakt, tak, który jakby źródłem, tym ogniskiem pierwotnym był pacjent ze szpitala zielonogórskiego. I to jest ta gorsza informacja i można spodziewać się kolejnych zakażeń, zachorowań. Natomiast rzeczywiście obecna sytuacja epidemiologiczna, obecnie trwające procedury, które są realizowane w szpitalu uniwersyteckim, napawają może nie tyle optymizmem, ale takim poczuciem bezpieczeństwa, że zagrożenie dalszego rozprzestrzeniania no prawdopodobnie minęło.
To jakie procedury wdrożono według pani wiedzy i z tego, co informuje szpital?
Znaczy te procedury, które wdrożono, aczkolwiek z opóźnieniem, tak, bo jakby to opóźnienie spowodowało jednak skalę problemu i fakt rozprzestrzenienia się tego patogenu. Natomiast późniejsze procedury obejmowały no, wszystkie wymagane w takich sytuacjach, gdy mamy do czynienia z tak epidemicznym i z tak lekoopornym szczepem, czyli izolacje kontaktowe pacjentów, bardzo taki rygorystyczny reżim sanitarny, permanentne, ciągłe szkolenia personelu i to nie tylko medycznego, ale także tego, który odpowiada za czystość w szpitalu. Także zwiększenie liczby różnych dozowników z płynami do dezynfekcji, tak żeby zabezpieczyć także odwiedzających czy pacjentów przed odwiedzającymi, tak? Bo my także wnosimy różne patogeny odwiedzając chorych. Więc w zasadzie wszystkie wymagane prawem czy procedurami, standardami procedury w tej chwili są w szpitalu realizowane.
To słuchacze, którzy nas w tej chwili słuchają i zastanawiają się nad tą sytuacją w szpitalu, zadają sobie pytanie, to jak to możliwe w ogóle, żeby na taką skalę doszło do problemów w szpitalu uniwersyteckim, takim, w którym no, te wszystkie procedury powinny być z automatu realizowane i to ryzyko powinno być zminimalizowane. Czy może właśnie szpital jest takim miejscem, w którym to ryzyko jest największe?
No oczywiście, że w każdym szpitalu jest takie ryzyko, ponieważ jest bardzo wiele patogenów różnych alarmowych, nie tylko akurat ta bakteria New Delhi i takie sytuacje będą miały miejsce. Natomiast to jest chociażby ze względu na to, że wskutek różnych działań doprowadziliśmy do sytuacji, że jesteśmy odporni na różne antybiotyki, bądź bakterie, z którymi mamy kontakt, nabyły takiej lekooporności. Natomiast każdy szpital jest prawnie zobowiązany do realizacji różnych procedur profilaktycznych, czyli przeciwdziałających zakażeniom, a także w sytuacji, gdy takie zakażenie nastąpi, jest zobowiązany do realizacji procedur natychmiastowej, całej kaskady różnych powiązanych ze sobą działań, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tego zakażenia. Tutaj te działania w momencie, gdy pojawił się tak zwany ten pacjent zerowy, pierwszy pacjent z tym problemem, nie były natychmiast podjęte i w zasadzie temat został zignorowany. Problemem też jest fakt, że zespół zakażeń szpitalnych, który w tym szpitalu funkcjonuje, bardzo kompetentny, także interweniował w tym zakresie i pierwsze jego zalecenia także były lekceważone. I problem w tym momencie jest jednak organizacyjny, a podkreślić należy, o czym pan redaktor wspomniał, też szpital uniwersytecki i należałoby oczekiwać, żeby był też wzorcowy ze względu na to, że tam jednak edukuje się przyszłych pracowników medycznych.
No właśnie, w tej sprawie sprawie zostało złożone zgłoszenie do prokuratury. Dlaczego? Mając na względzie to wszystko, o czym pani powiedziała, czy pojawiły się, czy są jeszcze jakieś informacje, o których nie wiemy, które sprawdza prokuratura po prostu?
Wojewoda Lubuski złożył takie zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa właśnie wskutek informacji, które powzięliśmy z przeprowadzonych kontroli zarówno przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, jak i Wojewódzką Stację, a także naszych konsultantów wojewódzkich w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej i pielęgniarstwa epidemiologicznego. I te informacje jednoznacznie wskazywały na pewne zaniedbania, które właśnie miały miejsce w tym początkowym okresie i które mogły mieć wpływ na skalę tego zjawiska i fakt rozprzestrzeniania się, narażenia pacjentów na zarażenie i tudzież też w iluś przypadkach na zachorowania.
Mamy informację również w tej chwili, wprawdzie pochodzącą z Gorzowa Wielkopolskiego, że tam pojawił się pacjent. Jak tam z kolei realizowane są te procedury i zareagowano na sytuację po prostu taką jak w Zielonej Górze, choć w dużo mniejszej skali?
No tak, ale w Zielonej Górze też rozpoczęło się od jednego pacjenta. Tam także pojawił się taki pacjent. To jest prawdopodobnie inne ognisko, ale także bakteria New Delhi. I tam akurat szpital, ta czujność taka bieżąca, przeciwepidemiczna, spowodowała, że lekarz natychmiast zapoznał się z dokumentacją i powziąwszy taką informację, wszczęto tam wszystkie procedury, które są w takiej sytuacji wymagane, tak aby nie doprowadzić do rozprzestrzenienia i ochronić innych pacjentów, personel odwiedzający.
Czyli tutaj można też powiedzieć, że ten przypadek zielonogórski, tą czujność lekarzy może i reakcję wzmocnił po prostu, bo wszyscy pomni na tą sytuację w jakiś sposób reagują. To tak dodaję oczywiście od siebie, bo to trudno
może
zweryfikować.
Ja też tu uzupełnię. Zapewne, na pewno ta sytuacja wpłynęła na większą czujność. To jest jedyna korzystna jakby strona całej tej bardzo trudnej sytuacji. Natomiast trzeba przyznać, że organizacyjnie Szpital Gorzowski od wielu lat, zresztą kilka lat temu także miał problem z sytuacją wystąpienia bakterii New Delhi i ta bakteria jakby pozostała na jednym oddziale i absolutnie nie dopuszczono do tego, by wyszła poza ten oddział, tak? Czyli po prostu są do tego przygotowani.
Pani dyrektor, w kontekście sytuacji Zielonogórskiego Szpitala powraca taki temat i kwestia związana z tym, że ta jednostka jest ulokowana w starych obiektach, budynkach pochodzących z początku XX wieku. Takich, które nie spełniają standardów współczesnych szpitali. I czy to nie jest moment i sytuacja, która również powinna tym, którzy decydują o powstawaniu nowych takich obiektów, nowych szpitali, dać do myślenia, że może w Zielonej Górze powinien powstać nowy szpital?
Znaczy na pewno w nowym szpitalu, w nowej infrastrukturze, inaczej zaplanowanej, łatwiej jest zachować pewien reżim sanitarny, co nie zmienia faktu, że w naszym kraju większość szpitali jednak ma swoje lata i to nie jest do końca kwestia budynków, choć oczywiście ma to jakiś wpływ pośredni na tę sytuację. Natomiast przede wszystkim tego, w jaki sposób zachowuje się bądź niepewne procedury. Bo proszę zauważyć, że nawet w nowo wybudowanym szpitalu, jeżeli zaniedba się w jakby analogiczny sposób właśnie pewne działania, to sytuacja będzie analogiczna także, tak? I tutaj jakby te nowe ściany nie pomogą.
Pomagają procedury, także świadomość tych, którzy przychodzą do szpitala, więc nas, pacjentów, nas, mieszkańców, osób bliskich, które odwiedzają osoby, które znajdują się w szpitalu. O czym trzeba pamiętać?
Zdecydowanie tak. I tutaj apel rzeczywiście. Szpital jest bardzo specyficznym miejscem, bardzo szczególnym. I to, że on jest otwarty na wszystkich odwiedzających ze względu na to, że jest to bardzo korzystne psychicznie, także tak jest wielkim wsparciem dla tych, którzy zmagają się z chorobą, to należy się z tego cieszyć. Ale nie można tego miejsca traktować jak miejsce jakiegoś dowolnego, nie wiem, na jakimś targowisku. Tak? Czyli do pewnych zasad należy się stosować. Jeżeli personel medyczny zwraca uwagę na nasze zachowania, na to, że siadamy często gdzieś na łóżku chorego na przykład, tak, że zostawiamy gdzieś nasze rzeczy zupełnie bezmyślnie.
Później siatki z jedzeniem,
przynosimy, potem to wynosimy z kolei do naszego środowiska domowego, tak, że rzeczywiście nie myjemy tych rąk, to jest podstawowa rzecz. że pewne rzeczy podajemy pacjentowi w kontakcie, czyli jeżeli to jest pacjent zakażony i później bez odkażenia też jakby z tego korzystamy. Ubranie ochronne. Też częsty problem, że pacjenci na przykład korzystają z obuwia tego ochronnego, po czym wychodzą ze szpitala, biorą do kieszeni, tak, żeby na następny
będą
dzień
na następny
mieć to
dzień,
samo
tak
obuwie.
Już
pomijałam tą.
Ale te dyspensery zniknęły w ogóle ze szpitali. Znaczy one nie we wszystkich szpitalach są. Przecież były też takie dyspensery na jednorazowe fartuchy. Tego nie ma.
Nie ma, natomiast w szpitalach, powiem tak, w dobrych szpitalach, na oddziałach, które rzeczywiście obowiązuje ten reżim ze względu na mniejszą odporność pacjentów, na uciążliwe terapie, które są poddawani i one same w sobie osłabiają nasz układ odpornościowy, tam takie rzeczy są przygotowane.
Ja słyszałem, że to dyrekcje szpitali też podejmują decyzje, nie zniechęcając do odwiedzin, bo w ten sposób właśnie, czy wprowadzając te dyspensery, gdzie trzeba zapłacić te 2 czy 5 zł za fartuch czy obuwie, mogliby zniechęcić do odwiedzin, a tak ktoś, kto przychodzi, to rozwiąże problem, nie wiem, na przykład kiepskiego jedzenia w szpitalach.
To jest inny temat i wymagałby odrębnej audycji, chyba jeżeli chodzi o jedzenie. Mm-hmm. Myślę, że czasami warto zainwestować te 2 zł, by zapobiec dużo większym kosztom, które wiążą się później z leczeniem.
Bo koszty przecież dla Szpitala Uniwersyteckiego tutaj w Zielonej Górze w kontekście kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą być znaczne. Przecież wywiązanie się z pewnych zobowiązań, oczywiście do końca roku kalendarzowego, gdzie ten kontrakt obowiązuje, być może uda się nadgonić pewne, nie wiem, procedury, no ale to też nie jest z gumy wszystko, prawda? I to kosztuje.
Oczywiście, że to kosztuje. Każde zaniechanie, które rodzi pewne konsekwencje, nie tylko finansowe, bo także medyczne, kliniczne dla tych pacjentów, którzy zostali zakażeni, czy dla tych, o których odroczono właśnie przyjęcie, odroczono jakieś postępowanie terapeutyczne. I myślę, że to wskazuje na jakąś taką bądź inną jakość organizacji zarządzania tym podmiotem, bo jednak w tym zarządzaniu, tak trudnym podmiotem, jakim jest szpital, trzeba brać pod uwagę wszystkie elementy niezwykle ze sobą powiązane, w którym w tej układance, jeżeli jeden zawiedzie, ma konsekwencje na wszystkie kolejne.
No i jeszcze kwestia związana z właśnie w kontekście tych finansów, z dotacją ze strony samorządów, bo i samorząd wojewódzki, i samorząd miejski przekazał środki, by pomóc szpitalowi. To dobrze?
Dobra idea, że wspiera się szpitale, w ogóle podmioty lecznicze jak najbardziej. Zadziwiona byłam faktem, że przekazano środki bez wymogu wcześniejszego przedstawienia, na co one mają być przeznaczone. Zawsze jakby prawo i doświadczenie wskazuje, że zawsze robi się to trochę inaczej. Natomiast rzeczywiście wzmacniany finansowo jest szpital i dobrze, że tak się dzieje. Skądinąd warto wspomnieć o tym, że szpitale, które teraz no jednak odczuwają jakby te jakieś zaniedbania w tym szpitalu, który jest tak wzmacniany finansowo w tej chwili, nie mają takiego wsparcia finansowego, a też w tej chwili mają pacjentów z New Delhi.
Bożena Chudak, dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, była gościem Radia Zielona Góra. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.